Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. W piątek o poranku rozmawiam z Maciejem Sytkiem, prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Dla mnie przede wszystkim pełnomocnik zarządu województwa wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, o której będziemy mówili, ponieważ nasz region przystąpił do Międzynarodowej Koalicji Antywęglowej. Panie prezesie, tak sobie pomyślałem symbolicznie, sztandar górniczy wyprowadzić tak ostatecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Cieszę się, że jestem w Radiu Poznań. Na razie niczego nie wyprowadzamy. Na razie staramy się zmienić pewne nasze wieloletnie przyzwyczajenia. Kopalnia nadal będzie jeszcze pracowała przez jakiś czas w Wielkopolsce Wschodniej. Natomiast
do końca tego roku.
Proszę?
Do końca tego roku.
Nie, będzie dłużej pracowała, już zapadła decyzja, na pewno jeszcze w przyszłym roku i w kolejnym roku prawdopodobnie będzie pracowała, choćby ze względu na potrzeby energetyczne naszego kraju, więc troszeczkę się to przesuwa. Natomiast my jak gdyby działamy w kierunku odejścia od węgla, ale w sposób taki, który ma być sposobem uporządkowanym. To nie ma być jednorazowe działanie, tylko pewien proces, który już w Wielkopolsce Wschodniej odbywa się od 5 lat. Więc nie jest to ani zaskoczenie, ani jakaś sytuacja nadzwyczajna czy ekstraordynaryjna. I myślę, że powolutku jak gdyby akceptacja społeczna dla tego procesu następuje.
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, złożył podpis pod taką deklaracją. Czy to oznacza, że są za tym idące jakieś zobowiązania? Czy to jest po prostu taki akt dobrej woli?
Powering Post Coal Alliance to jest takie stowarzyszenie ponad 180 państw, regionów i firm, które założyło sobie i postawiło sobie za cel odejście od węgla do w miarę szybko do 2030 roku. I jest to jak gdyby w trendzie, który mamy w całej Unii Europejskiej. Akurat Powering Post Coal Alliance jest aliansem, który był tworzony przez Kanadę i Wielką Brytanię, jak gdyby troszeczkę obok tych struktur europejskich i obejmuje szersze grono, czyli nie tylko Unię Europejską, ale także wiele krajów z całego świata. To jest takie też działanie polityczne. To jest megatrend, który jak gdyby w świecie funkcjonuje. W związku z powyższym przystąpienie do tego aliansu jest dla Wielkopolski niezwykle istotne.
Ale to bardziej chodzi o prestiż, tak? Nie chodzi o to, że jest na przykład jakaś checklista, którą trzeba wypełnić. Na przykład do tego i tego pozbywamy się, nie wiem, wierteł wolframowych na przykład. Albo coś takiego.
Założenie jest takie, że oczywiście do 2030 roku odchodzimy od węgla.
To jest strategia województwa.
Tak. I Wielkopolska Wschodnia jest jak gdyby w tym trendzie. Ja chcę tylko powiedzieć, że pierwszymi w Polsce, którzy przystąpili do tego aliansu, była właśnie Agencja Rozwoju Regionalnego, która wtedy w 2021 roku reprezentowała Wielkopolskę Wschodnią i te nasze ambicje. Wielkopolska potwierdziła tylko dzisiaj to, że jakby w tym trendzie właśnie odchodzenia od węgla jest, ale to nie jest tylko tak, że nic z tego nie mamy, bo jesteśmy w jakimś klubie, tylko że tak naprawdę pokazujemy Europie, światu, że jesteśmy progresywni, że jesteśmy województwem, w którym warto inwestować, że występuje się w różnego rodzaju gremiach, od kopów, które co roku są organizowane w różnych krajach i właśnie tematy klimatyczne podejmują, po spotkania z różnego rodzaju krajami. W tym stowarzyszeniu uczestniczą, czy w spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Banku Światowego. Ja byłem na 2021, kiedy prezes Banku Światowego właśnie był w panelu ze mną. Także to jest niezwykle prestiżowa, egalitarna, nieelitarna instytucja, która zbliża do siebie różnego rodzaju kraje i wzajemnie się od siebie uczy.
Panie prezesie, to jeszcze o tych korzyściach zaraz porozmawiamy. Pytanie w ogóle, jeśli chodzi o węgiel. Czy jest o co kruszyć kilofy nomen omen? Ile tego węgla zostało w Wielkopolsce? Bo oczywiście wszyscy długo marzyliśmy o Ścisłowie. Mówiliśmy o nim, czy pan się już wyleczył z Ścisłowa, bo chyba Zepak się wyleczył, zrezygnował z ubiegania się o koncesję, to było czasochłonne. Ale wracam do tego pytania. Ile tak naprawdę jest tego węgla? Czy w ogóle powinniśmy jeszcze wzdychać w jakikolwiek sposób do czarnego złota?
Ja powiem tak, że ja się nie zaraziłem generalnie, jeżeli chodzi o kwestię węgla, więc nie muszę się z tego leczyć. Natomiast oczywiście w Wielkopolsce Wschodniej i w ogóle w Wielkopolsce są pokłady węgla. Pamięta pan, była dyskusja parę lat temu dotycząca między innymi Leszczyńskiego, tamtych okolic, gdzie rolnicy bardzo ostro protestowali. Natomiast faktycznie Ścisłowo, gdyby powstało w 2015 roku, byłaby szansa, żeby ono funkcjonowało. Dzisiaj została nam tylko odkrywka Tomisławice. W zeszłym roku została zamknięta odkrywka Jóźwin, została zamknięta odkrywka Drzewce. W tej chwili powstaje tam po jeziorze i będziemy mieli następne jezioro w Wielkopolsce Wschodniej. Także oczywiście, wie pan, spojrzenie zależy od punktu siedzenia. Dla górników, energetyków, którzy mają z tym związaną pracę, generalnie jest to na pewno sytuacja trudna. Dla wszystkich innych wiemy już, że właściwie w Zepaku pozostało w tej chwili chyba z 2800 pracowników, z kilkunastu tysięcy, którzy kiedyś pracowali, więc jest to jak gdyby trend spadkowy. I myślę, że powinniśmy się z tym pogodzić. Odchodzimy od węgla, aby zbudować coś nowego, lepszego dla przyszłych pokoleń.
Ja jeszcze dodam, że Wielkopolska jest pierwszym regionem w Polsce, który przystąpił do takiej koalicji. Tak się zastanawiam, rozmawiałem z Piotrem Woźnym, prezesem Zepaku. On miał takie też... Wiedział, że nie będą się w Ścisłowo już pchać, natomiast mówi, że trochę się zmienia sytuacja na rynku europejskim w związku z kryzysem i ten węgiel nie jest aż tak teraz traktowany po macoszemu, że może trzeba było trochę poczekać jeszcze z tym, patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku energetycznym w Europie. Trochę wyhamowały też to takie złe wycenianie węgla, a z drugiej strony pan mówi, bo ja byłem cały czas przekonany, że 2024 rok to jest ten deadline, kiedy już zamykamy Tomisławicę, tę odkrywkę. Teraz się dowiaduję, że to jednak będzie dłużej.
Tak, no takie decyzje zostały podjęte. Oczywiście pytanie jest retoryczne, czy powinniśmy poczekać, czy powinniśmy to zrobić później i tak dalej, i tak dalej. W 2019, 2020 mieliśmy absolutnie inną sytuację. Nie było kryzysu, nie było pandemii, nie było wojny w Ukrainie, gaz płynął szerokim strumieniem z Rosji. Były zupełnie inne uwarunkowania. I oczywiście być może można było podjąć decyzję, ale ja powiem panu tak, gdybym wiedział, jakie padną jutro numery w tytolotkach, to bym po prostu skreślił. W związku z powyższym my musimy przystosowywać się do sytuacji, którą mamy. A też chcę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu prawie 80% produkcji elektrycznej pochodziło z węgla. Dzisiaj jest to 60%.
60.
Ten trend będzie postępował. Czy tego chcemy, czy nie, i musimy się do tego świata przystosować.
No, można też z drugiej strony na to spojrzeć w ten sposób, że Konińskie dostało potężne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, innych funduszy unijnych, dedykowanych właśnie dla regionów górniczych. Jest także teraz zgoda Brukseli na państwowy program osłonowy dla górnictwa i energetyki właśnie węgla brunatnego w Polsce. I to Konińskie skorzysta jako pierwsze, więc być może kiedy, jak nie teraz, odejść od węgla.
Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra wiadomość i tutaj wielki szacunek i dla zarządu Zepaku, przede wszystkim dla związków zawodowych grupy Zepak, ale także naszych posłów, którzy ponad podziałami też wszyscy posłowie zabiegali o to, żeby powstał ten program osłonowy. I ja panu powiem, że oczywiście dla górników w Wielkopolsce Wschodniej jest to istotne, ale jak pan na początku zauważył, powiedziałem, że ludzi w Zepaku jest w tej chwili około 2800 osób. Natomiast dużo ważniejsza jest to informacja, czy to dla Bełchatowa, czy dla Turowa, bo tam są dziesiątki tysięcy miejsc pracy i ci ludzie będą mieli jakieś zabezpieczenie, będą mogli odchodzić. Górnicy z Wielkopolski Wschodniej właściwie przez ostatnie lata odchodzili bez żadnych dodatkowych świadczeń. myślę, że tu wielki szacunek za to, że udało się to wypracować, że Komisja Europejska w bardzo szybkim tempie notyfikowała tą ustawę i myślę, że to jest niezwykle istotne dla całej Wielkopolski, Wielkopolski Wschodniej w szczególności.
Przypomnijmy, to są między innymi roczne odprawy, ewentualnie płatne urlopy 80% wysokości dla tych, którzy są w wieku przedemerytalnym, a górnicy, sprawdziłem, idą na emeryturę w wieku 50 lat teoretycznie.
Po przepracowaniu oczywiście 25 lat, to tam są jeszcze dodatkowe
warunki. Panie prezesie.
Ja wiem, że to brzmi tak, no w wieku 50 lat przychodzi na emeryturę, ale to jest bardzo niebezpieczna praca, że gdyby ktoś chciał na takiej maszynie pokazać.
Ja nie mówiłem tego z tezą, ja wielki szacunek dla pracy górników. Ja powiem inaczej. Hipotetycznie jestem 40-letnim górnikiem, całe życie fedrowałem. Co pan ma mi do zaproponowania, kiedy chciałbym się przekształcić, a między innymi wasza Agencja Rozwoju Regionalnego pilotuje te programy dziś, w tym momencie.
Oczywiście, panie redaktorze, no, nie chciałbym, żeby pan przychodził na emeryturę, sobie nie wyobrażam bez pana Radia Poznań, więc musi pan jeszcze popracować.
Natomiast, moje jest niestety 65 rok życia.
Natomiast oczywiście troszkę. Dla górników, energetyków, z jednej strony oczywiście jest ten program osłonowy rządowy, którym osobie, która pozostała 4 lata do emerytury, będzie mogła przejść na tak zwany urlop górniczy i dostawać 80% ostatniego wynagrodzenia. To jest oczywiście cała procedura ZUS-owska. Ci, którym więcej zostało, będą otrzymywali roczne odprawy, ale oprócz tego zbudowaliśmy także program osłonowy wspólnie ze związkami, organizacjami pozarządowymi, samorządami. Program Praca po węglu, którym jest 257 milionów złotych. On w najbliższych dniach jest uruchamiany i każdy, kto będzie odchodził wraz z rodzinami, będzie mógł z tego programu skorzystać. Z jednej strony będą to oczywiście działania tak zwane outplacementowe, czyli specjalne firmy będą poszukiwały dla takiej osoby, która odchodzi, pracy. Będą także kwestie szkoleń, zdobywania nowych kwalifikacji, możliwości nawet dofinansowania zmiany miejsca zamieszkania. Ale z drugiej strony oczywiście także działalność gospodarcza i tutaj mamy dużo większe możliwości, czyli nawet do 150 tysięcy złotych, żeby założyć własną działalność gospodarczą.
Czyli dostałbym 150 tysięcy, tak? Jako górnik, który na przykład marzy o tym, żeby, nie wiem, otworzyć jakiś punkt usług X.
Okay. Tak, otrzymałby oczywiście pan taką dotację, gdyby pan przeszedł. No, tam jest zawsze procedura, czyli trzeba jak gdyby napisać biznesplan, przygotować to wszystko oczywiście we współpracy i może pan wtedy prowadzić działalność. Ja powiem też, że tak, to istotnym elementem tego całego procesu jest to, że oczywiście niektórzy powiedzą, o, jak dużo dostawali wcześniej, dostają znowu.
Problem to jest złe myślenie.
To jest oczywiście złe myślenie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że na rynku lokalnym w ZEPAK-u jak gdyby ma odejść 2200 osób, w ZEPAK-u te osoby pracują, zarabiają, załóżmy, ja nie wiem, ale to jest absolutnie przykładowo około 5000 złotych. To jeżeli ma pan 2200 osób, to jest realnie znika z rynku parę milionów złotych, które ci ludzie wydają na miejscowe usługi, na szewca, w miejscowym sklepiku. To gdyby tak się stało, to spowoduje jak gdyby wtórne bezrobocie i przewrócenie się całego
systemu. Tak się nie stanie.
Tak się nie stanie, bo naprawdę...
Dziękuję za tę deklarację. Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia dla pana, dla państwa.
Dziękuję panie redaktorze, miło mi było gościć. Kłaniam się.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Kluczowy temat.